Wcześniej przed tygodniem cykl nauczań Nowe Stworzenie i dzisiaj będzie druga część tego cyklu. I w tej pierwszej części powiedzieliśmy sobie o tym, czym jest stworzenie, czym jest nowe stworzenie, czym różni się od starego stworzenia. Takie korci, żeby was zapytać, i co wy na to? Jak to wpłynęło na wasz tydzień? To moja żona tak tutaj jest razem ze mną. Fajnie, chwała Bogu. Wiecie, bo ja nie mówię tych rzeczy po to, aby sobie tutaj zaliczyć niedzielne nabożeństwo, a potem do domu robota spełniona. Moi drodzy, ja gorąco wierzę w to, że Bóg mówi do nas słowo i to słowo ma moc zmienić nasze życie. Ma moc sprawić, że nasze życie będzie w całkiem nowym miejscu. Że sprawy, które być może dotychczas były niezałatwione, będą załatwione. Że rzeczy, których dotychczas nie rozumieliśmy, staną się dla nas jasne i oczywiste. Naprawdę wierzę w to gorąco, że Bóg chce zmienić nasze życie. I dzisiaj będziemy czytać sobie fragment z listu do Kolosan z pierwszego rozdziału. Gorąco zachęcam, otwórzmy nasze Biblię. Tak, tutaj wyświetli się nam referencja, na jakiej stronie, jaki rozdział, jaki werset. I to, o czym dzisiaj będziemy mówić, moim zdaniem jest potężne i mocne. Ja bardzo dbam o to, żeby nie wejść na pole herezji, żeby być cały czas prawowierny, mówić i wierzyć w prawy Boży sposób. I to wszystko, o czym dzisiaj będziemy mówić, jest tak potężne i wielkie, że czasami, gdy myślałem o tym, to stwierdziłem, trzeba w zasadzie chyba to powtarzać cały czas. Przeczytajmy więc sobie ten fragment biblijny z listu do Kolosan z rozdziału 1 od 25 do 29 wersetu. Tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. List do Kolosan jest listem chwały Jezusa. Paweł ukazuje w tym liście Chrystusa pełnego chwały, doskonałego, tego, który ma pełnię bóstwa, tego, który jest przyczyną istnienia wszelkich rzeczy na niebie i na ziemi, tego, który jest głową Kościoła i tego, który jest jedynym warunkiem, który trzeba spełnić, aby stać się nowym stworzeniem. Jedynym warunkiem zaistnienia nowego stworzenia w życiu danego człowieka. Paweł otrzymał objawienie Jezusa i w tym objawieniu Chrystusa on widział wierzącego człowieka. On patrzył na Jezusa i on rozumiał, że Jezus po to przyszedł na ziemię i po to dokonał całe swoje dzieło, aby coś uczynić, coś zmienić w życiu człowieka. I tak naprawdę Chrystus dokonał gruntownej, totalnej rewolucji. On, tak jak powiedzieliśmy sobie przed tygodniem, nie przyszedł, aby odnowić coś, co jest stare, odrestaurować. On przyszedł, żeby założyć coś całkiem nowego. Stare przeminęło. Stało się coś nowego. I tak powinniśmy myśleć o sobie. Jeśli uwierzyliśmy w imię Jezusa i zostaliśmy zrodzeni z Boga, w naszych wnętrzach, naszym wewnętrznym człowieku, jesteśmy nowym stworzeniem. Ja wiem, że gdy patrzymy w lustro, to widzimy ciągle stary obraz. Ale mam dla was dobrą nowinę. To, co widzicie w lustrze, właśnie się rozpada. Idzie na zmarnowanie. Z prochu jesteś, w co się obrócisz? W proch. Bo to, co widzisz w lustrze, jest tylko cząstką Twojego bytu cząstką przemijającą, jesteś kimś więcej, bo co się z ducha narodziło, duchem jest. Nowe stworzenie to człowiek, który jest duchowy. I teraz stało się coś absolutnie przełomowego w naszym życiu, gdy uwierzyliśmy w Jezusa i gdy zostaliśmy zrodzeni z Boga. Jesteśmy nowym stworzeniem. Nasz duch, nasz wewnętrzny człowiek z tym niezniszczalnym klejnotem cichego, łagodnego ducha został stworzony na nowo. Odwróć się do kogoś i powiedz: jestem nowym stworzeniem. Halleluja. Więc gdy Paweł patrzy na Jezusa, Paweł miał objawienie Jezusa. I nie tylko mówimy tutaj o objawieniu, które Paweł otrzymał w drodze do Damaszku. Paweł potem, po tym dla niego przełomowym wydarzeniu życiowym, potem oddalił się do Arabii, tam również miał widzenie Pana, tam również miał objawienie. Duch Święty dawał mu tam zrozumienie Ewangelii Chrystusa, tak, zrozumienie dobrej wiadomości o Jezusie. I gdy Paweł widział Jezusa, on rozumiał, że w Nim jest nowy człowiek. Jestem ja, on tak o sobie myślał, jestem ja w Chrystusie. Chrystus jest we mnie, a ja jestem w Chrystusie. Jestem umieszczony w Nim, a On zamieszkał we mnie. Więc nowe stworzenie to człowiek, w którym Chrystus zamieszkał, który otworzył swoje serce i wpuścił Jezusa do swojego wnętrza. To jest człowiek, który jednocześnie w tym samym momencie mieszka, trwa w Chrystusie. To jest wzajemne przenikanie się człowieka i Chrystusa. I werset 27 mówi o tej wielkiej tajemnicy Nowego Testamentu. Chrystus w was, nadzieja chwały. To jest wielka tajemnica. Bóg w swojej łasce sprawił, że Chrystus zamieszkał w człowieku, który przyjął Słowo i uwierzył w Jego imię. To Bóg dzięki swojej łasce sprawił. I to spowodowało, ta wiara w Jezusa, że Pan zamieszkał w nas, to spowodowało, że On stał się Twoją i moją nadzieją chwały. Czyli chwała, którą ma Jezus, cała chwała niebios, przekraczająca nasze zrozumienie, jest dla Ciebie i dla mnie przygotowana. W jakiejś cząstce, w jakimś zadatku już jest nam dana. Przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Ale apostoł Paweł wyraźnie zaznacza, że w drugim liście do Koryntian, że Duch Święty, który jest nam dany, jest zadatkiem, jest rękojmią, jest pewnego rodzaju gwarancją czegoś większego. Już dzisiaj możemy przeżywać wielkie rzeczy, ale to, co czeka na nas, gdy będziemy już na wieki z Panem, jest niesamowicie wielkie, niewyobrażalnie dla nas wielkie. Do głowy ludzkiej nie przyszło, jakie rzeczy Bóg przygotował ludziom. Tym, którzy Go umiłowali. I Paweł zrozumiał, że fenomen, geniusz dzieła Chrystusa polega na tym, że gdy Jezus stał się człowiekiem, gdy umarł i zmartwychwstał, to w tym całym dziele spowodował i umożliwił, że w człowieku mogła dokonać się diametralna zmiana, dzięki której Bóg mógł zamieszkać we wnętrzu człowieka, a człowiek mógł zamieszkać w Bogu. To jest genialne. Tego nie ma w żadnej religii. Islam wam tego nie da. Duchy przodków wam tego nie dadzą. Judaizm tego też nie głosił. Niektórzy w naszych kręgach ewangelikalnych mają takie zacięcie judaistyczne. Daj ta spokój! Oni nie wiedzą, o co chodzi w ogóle Żydzi. Oni widzieli tylko przez mgłę, cienie. Chrześcijaństwo to jest pełnia objawienia. Niesamowite. Pan panów i król królów, przez którego, dla którego i w którym wszystko istnieje, postanowił zamieszkać w tobie. Nawet nie wiedziałeś, że taki wielki jesteś. I nie myślimy tutaj o ciele. Niektórzy z nas są bardziej szczupli, inni troszeczkę mniej szczupli, ale generalnie cieńcy jesteśmy. Niesamowite. I wielki Chrystus zamieszkał w tobie i we mnie. Chrystus w nas, nadzieja chwały. To jest potężne. To jest niesamowite. I Paweł to głosił. Paweł o tym uczył. Popatrzmy na werset 28. Jego to zwiastujemy. Tak? Czyli Jego ogłaszamy. Paweł chodził i głosił Jezusa. Jezusa, który zamieszkał w nas. Który chce zamieszkać w tobie i we mnie. Tak? Możemy pójść teraz do naszego sąsiada i powiedzieć, słuchaj, Jezus chce w tobie zamieszkać. To będzie trochę brzmiało w uszach ludzi ze świata szorstko, dziwacznie, ale taka jest prawda. Jezus zamieszkał w nas i Paweł chodził i głosił to. Mówi, Jego zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka. Tutaj mamy ten czasownik napominać. W języku greckim, tak dosłownie przekładając, on kładł do rozumu tym ludziom to. On wkładał na to. Upychał, żeby jak najwięcej się zmieściło. Dlaczego? Za chwilę sobie powiemy. I on z takim poselstwem wyszedł do ludzi, z takim poselstwem spotykał się z ludźmi, z takim poselstwem szedł do synagog, szedł do różnych miejsc, w różnych miastach, jak spotykał ludzi gdzieś po drodze, a dużo podróżował, więc tym spotkanym po drodze również to zwiastował. I musimy dobrze zrozumieć, co Paweł miał na myśli, mówiąc Chrystus w nas. Musimy dobrze poznać, jak on to widział. Chrystus w nas. Werset 28 mówi nam, co było celem tych zabiegów, tych działań apostoła Pawła. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby, i to jest cel, i teraz zapnijmy pas, aby stawić go doskonałym w Chrystusie. To jest nasze tłumaczenie. W innych tłumaczeniach brzmi to, aby ukazać go doskonałym w Chrystusie. Albo, aby każdą osobę przedstawić jako doskonałego w Chrystusie. Albo, aby okazać doskonałym każdego człowieka w Chrystusie. To jest bardzo ważny czasownik. Możemy go przetłumaczyć stawić, pokazać, ukazać, przedstawić. Czyli Paweł rozumiał, że w Jezusie Chrystusie każdy, kto jest w Nim, jest już doskonały. Amen. Okej. Pomyśl o sobie. Powiedz, jestem doskonały w Chrystusie. Wiecie, jesteście w dobrym kościele i was to już nie drażni. Ale zapewniam, że gdybym poszedł do większości kościołów w Polsce, ewangelikalnie wierzących powiedzieliby, chłopie, daj spokój. To jest herezja. Ale ja to badałem i to, co tu jest napisane, aby stawić go doskonałym, tak naprawdę tu nie chodzi o to, że Paweł teraz będzie pracował nad ludźmi, będzie teraz ich przekonywał, zaprzyj się siebie, pracuj nad sobą, weź swój charakter w karby teraz, by być, osiągnąć doskonałość. Nie. Paweł szedł do ludzi i mówił, jeżeli przyjąłeś Jezusa, jeżeli Chrystus zamieszkał w tobie, to już jesteś w Nim doskonały. Ja chcę przedstawić, chcę ukazać, że jesteś w Nim doskonały. Nie dzięki swojej mocy, nie dzięki swoim zasługom, nie dzięki swoim wysiłkom, nie dzięki swojej pobożności. Ty w Nim będąc już jesteś doskonały. Co to znaczy doskonały? Oznacza to dojrzały, rozwinięty, dorosły, wtajemniczony, uświęcony. Ten, który osiągnął pełnię, ten, który osiągnął cel rozwoju. W pełni rozwinięty. Wow. Zaraz to znaczy, że co? Że ja już jestem w pełni rozwinięty duchowo? Przecież ja nic nie wiem. Być może ktoś niedawno z nas nawrócił się i jest na początku drogi za Panem. Nie zna nawet jeszcze całości Biblii, bo jeszcze nie zdążyłeś jej przeczytać w całości. A nawet jak ci się raz uda, to i tak dżungla ciągle. Wiecie, bo Biblia to jest gruba księga, duży materiał do przerobienia. I wielu z nas myśli sobie, ja doskonały, ja w ogóle się nie czuję doskonałym. I o to chodzi. To nie ma być, że ty masz się czuć doskonałym, bo jak się ty będziesz czuł doskonały, dzięki swoim zasługom, dzięki wiedzy, skończysz doktorat z teologii na przykład, no co ty będziesz? Ty będziesz paw. Będziesz honił, a wszystko wiem. Co mi tutaj szaraczki będą gadać? O to właśnie chodzi. Abyśmy świadomi swojej grzeszności, niedoskonałości, małości, całą naszą wiarę i ufność złożyli w Chrystusie. Nie dzięki mnie, ale dzięki Jemu. Dlatego Paweł napisał w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale, dlatego chlubić się będę słabościami moimi, bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny, bo dzięki temu zamieszkała we mnie pełnia mocy Chrystusowej. Pycha przeszkadza działaniu Bożej mocy. Ale z drugiej strony jest fałszywa pokora. Fałszywa pokora polegająca na tym, że chrześcijanie tak patrzą na siebie i mówią, ja jestem zerem, ja jestem nikim i nic nie mogę. To po co Jezus umarł za ciebie? To po co uwierzyłeś w Niego, jak jesteś zerem? I nic się nie zmieniło? Ciągle jesteś grzesznikiem? To po co uwierzyłeś, jeżeli nic się nie zmieniło? My wierzymy w Niego po to, aby nastąpiła przemiana, abyśmy teraz przestali już ufać sobie, swoim dokonaniom, zasługom, swojej wiedzy, ale byśmy to wszystko złożyli w Nim, abyśmy byli całkowicie uzależnieni od Jezusa, aby On był dla nas alfą, początkiem i omegą, końcem, aby On był sensem istnienia, aby On był życiem naszym, drogą naszego życia. Amen? Podoba mi się droga życia. Halleluja. I Paweł chodził i mówił w synagogach, słuchajcie, uwierzcie w Jezusa. A po co ja mam uwierzyć w Jezusa? Bo On oddał swoje życie za ciebie, zmartwychwstał, spłacił wszystkie twoje długi, całkowicie cię odkupił z władzy szatana. On jest doskonały, a ty, gdy uwierzysz w Niego, to zostajesz zrodzony i jesteś w Nim. Zostajesz zrodzony na nowo i umieszczony w Nim. Jeżeli Chrystus jest doskonały, a my zostaliśmy umieszczeni w Nim, to w czym jesteśmy? W doskonałości. Wow. No ale ktoś może zadać pytanie, ale po co ja mam być umieszczony w doskonałości? Dlaczego Bóg tak to poukładał? Dlaczego to tak zaplanował? Dlatego, że Bóg chce, abyś ty i ja, byśmy mieli udział w Jego naturze, w całej Jego pełni, żebyśmy mogli cieszyć się razem z Nim, doskonałą społecznością na wieki, doskonałym zbawieniem, doskonałą relacją z Bogiem, doskonałym życiem wiecznym, doskonałym poznaniem, doskonałą wiecznością bez końca, doskonałym zdrowiem, radością, sprawiedliwością, pokojem. Wow, to wszystko jest dla nas. No ktoś może powiedzieć, no ale to jest w wieczności. Zgadza się. Absolutnie się zgadzam. Tyle tylko, że wieczność zaczyna się teraz. Gdy zostałeś zrodzony na nowo, to w tym momencie wieczność już w tobie została umieszczona. Otrzymałeś życie wieczne. I teraz, jeżeli ktoś tu na ziemi nie przyjmuje życia wiecznego, to nie ma na co liczyć po śmierci. Chcesz załatwić, może inaczej, chcesz być błogosławiony po śmierci? Musisz się o to zatroszczyć teraz. Dlatego reinkarnacja nie ma sensu. Bo co mówi reinkarnacja? Musisz urodzić się tak, potem w nowej formie, potem w nowej formie i za każdym razem, gdy jesteś w tej nowej karnacji, czyli w nowym wcieleniu, musisz doskonalić swoje życie, najlepiej poprzez powtarzanie mantry, jakiejś określonej modlitwy i to uczyni cię doskonałym. Jakie to głupie, jakie to jest wymagające, męczące i na dodatek ślepa uliczka, ciemna dziura. Ja nie chcę być krową w drugim wcieleniu. Chociaż czasami ludzie do siebie mówią, ty ośle, ty stara krowo. Ja nie chcę być osłem, bo to nie jest Boży plan. Jeżeli tak, to po co Jezus umarł na krzyżu? A jednak to Jezus jest prawdą. Halleluja! On umarł po to, abyśmy my w Nim byli doskonali. Ktoś może zapytać, no dobrze, jeżeli dziś już mogę mieć jakieś cząstce udział w tej doskonałości, to jak to zrobić? Przez wiarę. Przez wiarę. Moi drodzy, wiara powoduje, że to wszystko, kim jest Chrystus, to wszystko, jaki jest Chrystus, staje się naszym udziałem. Wiara jest braniem. Wiara jest sięganiem po to, co mamy w Chrystusie i przyjmowaniem do swojego życia. Ponieważ wiara jest pewnością tego, co do czego mamy nadzieję. Jest dowodem na to, czego nie widzimy. I przez wiarę wchodzimy w uczestniczenie w tych błogosławieństwach. Moi drodzy, to jest naprawdę coś niesamowitego. Powinniśmy w całym tym nauczaniu, czy jakby pod wpływem tego nauczania, skoncentrować swój wzrok na Jezusie. Kim On jest? Jaki On jest? Ponieważ dzięki temu, jaki On jest, taki ja jestem. Dzięki temu, że On jest wielki i w swojej łasce umieścił mnie w sobie, to znaczy, że teraz ja nie muszę się o nic martwić. Nie muszę się troskać, nie muszę się w nocy budzić ze stresem, co to będzie. Nie muszę teraz myśleć, a jak, na co moje dzieci wyrosną. Nie musisz się już martwić o to. Dlaczego? Bo w Jezusie Chrystusie jest twoja pełnia. W Jezusie Chrystusie masz zapewnione wszystko. Wow, to takie proste. To jak w to wejść w posiadanie? Powiedzieliśmy sobie przed chwilą przez wiarę. Ale powiedzmy sobie jeszcze coś więcej. W Chrystusie jest już dla nas pełne dziedzictwo. Wszystko. I gdy to słyszymy, możemy zadawać sobie pytanie, no dobrze, dlaczego więc jeszcze nie żyję tak tą pełnią? Potrzebujemy nauczyć się tej prawdy o nas i o Chrystusie. Potrzebujemy zgodzić się z tą prawdą. A żeby zgodzić się z tą prawdą, potrzebujemy przemienić swój umysł. Moi drodzy, bardzo ważna sprawa o nas teraz, o nas ludziach. Jeśli nie przemienimy naszego myślenia, naszego sposobu myślenia, naszego umysłu, żadna z tych rzeczy, która jest w Chrystusie, nigdy nie stanie się naszym udziałem. To znaczy, będą nam skapywać kropki, takie kropelki łaski, bo Bóg jest dobry, Bóg cię kocha i Bóg będzie chciał ciebie pociągać do siebie i będzie dawał ci swoją łaskę. Ale prawda jest taka, że będą to kropelki. To może inaczej, Bóg chce ci dać wszystko, ale przyjmiesz kropelkę. I to nie jest wina Boga, to jest wina nieprzemienionego umysłu. Cały ciężar pracy Kościoła polega na tym, żeby ludzi, którzy przychodzą na takie spotkania jak to dzisiejsze, przekonać, nauczyć, że prawdą jest Chrystus i w Nim mamy wszystko. Jak to zrobić? Wiecie, być może teraz ktoś z was siedzi i myśli sobie, o, jest mi tak ciężko. Ty nie wiesz, przez co ja przychodzę. No właśnie, przestań o tym myśleć, jak ci jest ciężko. Zacznij patrzeć na Jezusa. Weź swój umysł w karby. Tak? Piotr napisał to, okiełznajcie umysły wasze. To w naszym tłumaczeniu tam dokładnie jest, przepaszcie biodra waszego myślenia. Tak? Zapanujcie nad swoim myśleniem. Jeśli ty ciągle myślisz sobie, nic nie mogę, jestem zerem, to po pierwsze nie jesteś w Bożej prawdzie, a po drugie w ten sposób blokujesz, żeby prawda wykonała jakiekolwiek dzieło, jakąkolwiek pracę w tobie. Co więcej, to co przed tygodniem mówiliśmy, staliśmy się nowym stworzeniem, a to oznacza nowy sposób myślenia. Jestem nowym człowiekiem. Ja nie wiem, jak cię wychowywali rodzice. Ja nie wiem, jakie mieli w twoim rodzinnym domu, jakie były obyczaje, jakie były tradycje, jaka mentalność została ci przekazana. Każdy z nas to ma. Z domu wynieśliśmy bardzo dużo. Bo większość ludzi, tak nawiasem mówiąc, taka mała dygresja, większość ludzi, gdy wchodzi w związek małżeński, jest młodych, niedoświadczonych i nikt ich nie szkolił, co to znaczy być mężem i żoną. Więc gdy oni zawierają związek małżeński, co oni robią? Oni kopiują dokładnie to, co było w ich domu. Więc jeśli stary u niego w domu lał z żonę, tak, to po ślubie facet ma tą kopię w sobie wczytaną i jak dochodzi do konfliktu, to co on robi? Zaciska pięść. Albo szykuje do plaskacza. Dlaczego? Bo on jest zakodowany. I musimy to zrozumieć. To się nazywa przekazywanie przekleństwa. Na tym polega przekleństwo. Do czwartego, piątego pokolenia. Tak? Moja babcia chlała, moja mama chlała, ja też będę chlała. Mówiąc dosadnie i mocno. Dlaczego mu dosadnie i mocno? Bo mnie wkurza to przekleństwo, jak widzę w życiu chrześcijan. Jesteś nowym stworzeniem, więc teraz zostałeś przeflancowany w nową rzeczywistość. Wyrwany z korzeniami. Odcięty od starej rzeczywistości. I teraz w tej nowej rzeczywistości, nowego stworzenia masz nauczyć się, jak żyć, jak traktować swoją żonę. Twój ojciec nigdy matce nie kupował kwiatów? Kupuj jej kwiaty. Lał ją? To ty, broń cię Boże, podnieś ręki na swoją żonę. Twoja matka zrzędziła, aż wszystkim uszy więdły? To ty bądź ukochaną, milunią, łagodną, jak sarenka, jak jagnięcie, żoneczką. Jeżeli widziałeś, że twoi rodzice coś robili, a oni byli starym stworzeniem, to i widzisz, że to tak się działo, to ty musisz mieć, to ja tego nie będę robił. Bardzo proste. Bardzo proste. Bo jeżeli przeklęci robili w ten sposób, to znaczy, że błogosławieni mają zrobić coś całkiem odwrotnego. Ona krzyczała, to ja będę łagodna. On bił, to ja będę kochał. Oni byli nieczuli, ja będę bardzo czuły. Dlaczego? Nowe myślenie. Nowa jakość. Nowe standardy. To jest piękne. A dlaczego? A skąd? W Jezusie. Jezus kocha. Jezus pielęgnuje. Wiecie, w liście do Efezjan jest napisane, co Jezus robi swojemu Kościołowi. To jest piękna lista. Na przykład pielęgnuje Kościół. Czyli Jezus dba o ciebie. On troszczy się o ciebie. On cię dopieszcza. Taki sam bądź ty. I tak dalej, i tak dalej. W Jezusie Chrystusie mamy wszystko. Jakim masz być pracownikiem? Takim jak Jezus. A Jezus był jakimś pracownikiem? A tak, był cieślą. I na pewno był uczciwy, na pewno nikogo nie okradł, na pewno nie złorzeczył swojemu szefowi. Na pewno. W Piśmie Świętym jest wyraźnie objawiona natura i osobowość Jezusa. I możemy to zobaczyć. Możemy to poznawać. I teraz odpowiedź na pytanie, dlaczego my jeszcze nie żyjemy w tej doskonałości Chrystusa, jest taka. My po prostu jeszcze się nie nauczyliśmy tego. My potrzebujemy przede wszystkim i na początek zgodzić się, że to jest prawda. Że w Chrystusie jestem doskonały. Że w Nim jest moja doskonałość. On mieszka we mnie, ja mieszkam w Nim. Najpierw i przede wszystkim musimy się zgodzić z tą prawdą. Musimy być głęboko co do tego przekonani. Dlaczego to jest takie ważne? Bo gdy jutro pójdziesz do pracy, być może już na dzień dobry w pracy spotkają cię jakieś trudne zadania. Albo może jakieś trudne postawy. Bo ktoś się nie wyspał, bo ktoś miał noc nieprzespaną, bo mu dzieci płakały, jest wredny, bo może szef ma trudniejszy dzień i tak dalej. Być może jutro już staniesz wobec wyzwań. I co? I w tym momencie to, co jest głęboko w tobie zakorzenione, zacznie wydawać owoce. Jeśli jesteś zakorzeniony w starym stworzeniu, będziesz zachowywał się jak wszyscy dookoła, jak stare stworzenie. Ale jeżeli jesteś zakorzeniony w nowym stworzeniu, zaczniesz wydawać owoc nowego stworzenia. Jestem doskonały w Chrystusie. Jestem w Chrystusie, a On mieszka we mnie. Jestem w Nim i Jego doskonałość uczyniła mnie dojrzałym. Jego miłość rozlana jest przez Ducha Świętego w moim sercu. Więc to wszystko zacznie wydawać owoc. Pytanie, czy ty się z tym zgadzasz? Czy zgadzasz się z tym, co Biblia mówi o tobie? To jest podstawa. Wiecie, bo niestety możemy zaobserwować w środowiskach wierzących chrześcijan, ewangelikalnie wierzących chrześcijan, że tak naprawdę my wierzymy w bardzo różne rzeczy i większość z nich w ogóle nie ma nic wspólnego z Biblią. A dotyczy to przede wszystkim tego, co myślimy o sobie i o naszych najbliższych. To jest przerażające, ale tak jest. Jeżeli twój dom jest pełen zamieszania, twoje małżeństwo, nazwijmy to, nie jest zgodne, jeżeli w twoim domu jest ciągle kłótnia, trzaskanie drzwiami i tak dalej, to znaczy, że nowe stworzenie nie jest modelem, który ty przyjąłeś. Ty ciągle mentalnie jesteś w starym stworzeniu. Ty zostałeś zrodzony na nowo, tak? Twój duch został zrodzony na nowo. Ty dostałeś już szansę, już tą możliwość wejścia, ale twoja głowa została jeszcze w starym życiu. Co trzeba zrobić? Zabrać głowę stamtąd. Dlatego Paweł w 12 rozdziale Dziejów Apostolskich napisał: przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Tak? Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu, abyście wiedzieli, co jest dobre, co jest doskonałe, co jest wolą Bożą i tak dalej. Paweł też musiał nauczać o tym. Też musiał wkładać w głowy, jak to powiedzieliśmy sobie, współczesnym mu ludziom. Dlaczego? Gdyż to objawienie, które Paweł próbował ludziom wtedy przekazać, było tak nowatorskie, było tak fantastyczne, że wielu ówczesnych chrześcijan nie wierzyło w ogóle w to. To jest ciekawe, to możemy zobaczyć właśnie w listach Pawła, że wielu ówczesnych chrześcijan było skłonnych uwierzyć raczej w to, że muszą wykonywać uczynki prawa mojżeszowego, tak zwanego zakonu, aniżeli wierzyć w to, że w Chrystusie są doskonali. List do Galacjan to jest list, który Paweł napisał dlatego, że Galacjanie, czyli ludzie mieszkający na terenach dzisiejszej Turcji, ówcześni chrześcijanie, przestali wierzyć w Ewangelię o Jezusie Chrystusie, a zaczęli wracać do zakonu. I coś wam powiem. Większość z nas dzisiaj też tak myśli. O nie, my nie. Okej, to zaraz się okaże. Bardzo trudno nam jest uwierzyć, że Chrystus jest naszą doskonałością i że w Nim mamy wszystko. Raczej wierzymy w co? Wierzymy w to, że On pobłogosławi nas wtedy, kiedy my będziemy dobrzy. Czyli jak pomodlę się, jak będę czytał Biblię, to wtedy Bóg uczyni, że będę dobry, że będę błogosławiony. Innymi słowy, zapłata za dobro, za uczynki. Jeżeli popracuję nad sobą, jeżeli wyeliminuję moją wadę, to wtedy Bóg popatrzy i mówi: wow, jaką pracę wykonałeś, za to cię nagrodzę, sługo dobry. Ale to nie jest Nowy Testament, to jest Stary Testament. Oczywiście to nie znaczy, że nowe stworzenie ma żyć dziadowsko, no bo to wynika z natury, to jest niemożliwe. Chciałbym o tym powiedzieć, będziemy sobie za tydzień mówić o tym, że nowe stworzenie żyje w łasce, ale już teraz powiem. Bracia i siostry, ci z was, którzy narodziliście się na nowo, a ciągle macie problem z jakimś uzależnieniem. Jeżeli myślisz, że Bóg przestał cię kochać, ale o inaczej, nie będzie cię błogosławił, bo ty jeszcze sobie nie poradziłeś z tym uzależnieniem, to chcę ci powiedzieć, błądzisz. Bóg cię kocha takiego, jakim jesteś. Ze wszystkimi twoimi wadami. To jest piękne. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, żeby zrozumieć tą miłość, ujrzeć to, co On dla nas dokonał i ze względu na to, co On dokonał, rzucić w Trinidato dziadostwo. Nie wiem, oglądasz pornusy, palisz fajki, może zażywasz kokę, nie wiem, co robisz jeszcze jako nowe stworzenie. Wielu ludzi myśli sobie tak, najpierw muszę to rzucić, żeby dostać błogosławieństwo od Boga. Nic bardziej mylnego. Nigdy sobie z tym nie poradzisz sam. Wiesz o tym? Nigdy. Wiesz, co jest w stanie cię uwolnić? Jezus, który jest doskonałością. Jeśli w Nim zobaczysz swoją wolność, jeśli w Nim zrozumiesz, że masz wszystko, wtedy rzucisz to, bo powiesz, a na co mi to? Przecież to jest jakieś dziadostwo, które mi jest niepotrzebne. Out! I wtedy jesteś uwolniony. Znam świadectwa ludzi, którzy w jednym momencie zgięli fajki, wyrzucili do kosza, jestem wolny, i koniec. I nigdy więcej po to nie sięgnęli. Dlaczego? Spojrzeli na Jezusa, który jest doskonałością. To jest łaska. Większość chrześcijan dzisiaj myśli o tym, że muszą najpierw zasłużyć na Bożą dobroć, a potem zostaną uwolnieni, pobłogosławieni. Nie, to już jest zrobione. To już jest Tobie dane. Jak to? To Bóg będzie chciał mnie błogosławić, nawet jeśli ciągle borykam się z tą wadą, czy z tym uzależnieniem ze starego życia? Tak, On już Cię kocha. On Cię kochał, zanim Ty się urodziłeś. On Cię kochał wtedy, kiedy Ty to robiłeś, te wszystkie straszne rzeczy. Bo idzie o to, aby moc miłości Bożej i łaski Bożej przemieniła nasze myślenie, a nie żebyśmy my się sami przemienili i otrzymali w zamian za to nagrodę, na przykład w postaci wolności. Moi drodzy, ciągle toczy się bój w naszych sercach o to, żebyśmy zaufali Jezusowi. Zaufali temu, co On dokonał. Dlatego powiedziałam do Was wcześniej, skoncentrujmy swój wzrok na Nim. Co On zrobił, kim On jest. I gdy będziemy to widzieć, w tym momencie umieśćmy sobie w tej całości, w tym obrazie siebie. I zobaczysz, że światło ogarnia Ciebie. Że dobroć, miłość, łaska, doskonałość, to wszystko ogarnia Ciebie, umieszczonego w Nim. I to wpływa na nas. To zmienia nasz sposób myślenia, to zmienia nasze uczynki, to zmienia nasze relacje, to zmienia nasze decyzje, nasze słowa. Tak, jeżeli widzisz chrześcijanina, który robi coś niewłaściwego, to wiedz, on po prostu teraz funkcjonuje w mentalności starego stworzenia. Nie potępiaj go, bo być może tobie też się to przydarza. Jak to nam się przydarza? A no tak, to ty decydujesz każdego dnia, w każdej godzinie każdego dnia, w kogo jesteś ubrany. Czy twoje życie ubrane jest w stare stworzenie, czy w nowe stworzenie? Niestety, moi drodzy, musimy sobie powiedzieć bardzo jasno, jesteśmy bardzo świadomi starego życia. Dlaczego? No bo wyrośliśmy tam. Cały nasz kontekst, cała nasza przeszłość, wszystkie nasze korzenie, tradycje, to jest stare życie. Myśmy stamtąd wyrośli. Tak, mamy pewną historię życia. I teraz musimy zrozumieć, że to wszystko to jest stare i do wyrzucenia. Więc kim jesteśmy? Nowym stworzeniem. Zaczęło się coś całkiem nowego. To oznacza przeprogramowanie myślenia o sobie. To oznacza, że przestajemy myśleć o sobie jako o człowieku w kontekście, bo ja zawsze tak robiłem. No i to znaczy, że źle robiłeś. Znaczy, że robiłeś jak stare stworzenie. Czas to zmienić. Pamiętacie taki film Konopielka? Tam była taka ciekawa historia. Na koniec tego filmu chłop wyszedł i zaczął rządzić zboże kosą. Na co zleciała się cała wieś? Mówią, co ty, zboże kosą tniesz? No tak, przecież zawsze sierpem to robiliśmy. Ale kosą szybciej. A czy to w robocie chodzi o to, żeby szybciej? Ale ludzie, co wy? No zobaczcie, dobrze mi idzie. Ja w jeden dzień zrobię moje pole i jeszcze wasze. Na co wzięli i go zaciukali. Dlaczego? Bo zawsze tak było, że sierpem i koniec. Moi drodzy, my się z tego śmiejemy, ale większość z nas dokładnie tak myśli. Dlaczego? Bo zawsze tak myśleliśmy. Dlaczego gapię się na cudze baby? Bo zawsze się gapiłem. Dlaczego wydaję pieniądze jak durna, bo nie potrafię się powstrzymać od zakupów? Bo zawsze tak robiłem. Dlaczego piję? Bo zawsze piłem. A dlaczego sięgam po papierosy? Bo zawsze tak paliłem. No. Zawsze tak było. Dlaczego gadam głupoty, plotkuję? No taka natura, no. Nie, to jest stare. To jest stare. Tniemy coś. Właściwie Jezus już to uciął, gdy go przyjąłeś do serca. Gdy go przyjąłeś do serca, coś się skończyło i coś się zaczęło. Ja przepraszam, nie powiedzieli wam tego? Jak się nawróciliście? No to ja teraz wam mówię. Coś się skończyło. A co się zaczęło? zaczęło się życie w Chrystusie, który jest doskonały, który jest pachnący, który jest piękny, który jest nieskończony, który jest pełen pokoju, sprawiedliwości, w którym jest uzdrowienie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy godzinami wymieniać, co jest w Jezusie. Całą wieczność będziemy mieli na to, żeby zbadać, co jest wspaniałego w Jezusie. I to jest nasza nowa rzeczywistość. I teraz my mamy zaufać temu, co On już uczynił. Zaufać, że w Nim mamy wszystko. Że On jest naszą doskonałością, że w Nim całkowicie wszystko jest złożone. On jest naszym początkiem i końcem, a my jesteśmy w Nim. On zaś mieszka w nas. Moi drodzy, jakie to będzie miało skutki? Żeby was zachęcić. Gdy chwycimy to, gdy poddamy swój umysł Bożemu Słowu, i zrozumiemy, że Chrystus jest naszą doskonałością i jesteśmy w Nim. Oznacza to, że jesteśmy w społeczności. Że chodzimy w Chrystusie. A gdy to stanie się faktem naszego życia, naszego umysłu, to zacznie to na nas wpływać. Więc zmieni się Twój język. Zmienią się Twoje myśli. Nagle inspiracja Boża, oświecenie, mądrość Boża zacznie na Ciebie wpływać. Nagle staniesz się dobrą żoną, nagle staniesz się dobrym mężem, nagle staniesz się najlepszym pracownikiem i uczniem w klasie, bo zaczniesz czerpać z tego źródła, bo jesteś w Nim, a On jest w Tobie. Nagle zaczniesz używać mocy Ducha, dlatego że poprzez oświecenie słowa, poprzez mądrość zrozumiesz, że już nie żyjesz dla siebie, ale żyjesz na przykład dla chorych, których musisz uzdrowić i wzbudzić na przykład w tobie niesamowite współczucie. Będziesz chodził do szpitala i uzdrawiał chorych. Na przykład. To taki przykład zmiany, tak, jakiejś służby, którą możemy chwycić. Zobaczcie, Dzieje Apostolskie 3:16. Niesamowite słowo. Gdy tak zaczynamy żyć w mocy Ducha, chodząc w Chrystusie, On jest w nas, my jesteśmy w Nim i Jego moc zaczyna przez nas przepływać. Jak? Uruchamiamy tą moc przez wiarę w imię Jezusa. Niesamowite. Dzieje Apostolskie 3:16. To jest kontynuacja historii uzdrowienia chromego od urodzenia człowieka przy bramie pięknej. I tutaj apostoł Piotr dokładnie wyjaśnia, jakiego mechanizmu użył, aby ten człowiek powstał. Co tam jest napisane? Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego znacie i widzicie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Jeżeli zaczynamy żyć w Jezusie, chodzimy w Nim, wpatrzeni w Jego doskonałość, zaczynamy być ludźmi, którzy wierzą w potęgę Jego imienia. I teraz moc Ducha, który jest nam dany w Chrystusie, zostaje uruchomiona przez wiarę w potęgę tego imienia. Dlaczego? Bo jestem w doskonałości Jego. Bo chodzę w Nim. Bo Jego imię jest nade mną. Bo ja wierzę w potęgę tego imienia. Bo wierzę w Tego, który jest w tym imieniu wyrażony. I to będzie miało wpływ na to, co zrobimy wobec ludzi. Ja się bardzo cieszę, Piotr, że jak ten koszykarz tam na tej sali miał tą kontuzję, złapał tą kontuzję, że się o niego pomodliłeś. Wiesz, co zrobiłeś? Ty złamałeś granicę. Ty wyszedłeś poza granicę obojętności, wyszedłeś poza granicę teoretycznego chrześcijaństwa. W praktyce poszedłeś i mu powiedziałeś, ja widziałam, że tutaj łączyłeś się z nim w czasie modlitwy o niego, tak? Przez telefon. I o to chodzi. To może zrobić tylko człowiek, dla którego Jezus jest rzeczywistością. Który wierzy w to, że naprawdę Jezus dzisiaj może. Większość z nas mówi, no Jezus może, a potem działamy, żyjemy tak, jakby nic nie mógł. I ja nie wiem, czy ten człowiek już jest uzdrowiony, ale ja wiem, że już jest sukces odniesiony w Piotrze. On złamał granicę, on przestąpił krok naprzód, wyszedł z łodzi i to go zmieniło. wiecie, że drugim razem będzie mu łatwiej? To tak jak z ewangelizacją. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, jak często głosicie Ewangelię, ale prawda z ewangelizacją jest taka, najgorszy jest pierwszy raz. Pierwszy człowiek. Jak idziesz na ulicę, ten pierwszy człowiek, żeby zacząć z nim rozmawiać, to po prostu umieranie. Ale drugi, trzeci, to już jest z górki. Rozkręcasz się wtedy. Ja za każdym razem, jak głoszę Ewangelię na ulicy, wracam do domu i jestem gotowy głosić dalej. Mogę nie kończyć. Ale ten pierwszy człowiek to ciężka przeprawa. Dlaczego? Przekraczamy pewne granice. Dlaczego my jesteśmy w stanie przekroczyć pewne granice? Dlatego, że Chrystus doskonały, Chrystus, który jest pełnią, Chrystus, którym jest wszystko dla nas, mieszka w nas. Jeżeli nie chodzimy w tej rzeczywistości, nigdy nie przekroczymy tych granic. Nigdy. Chociaż będziemy ciągle wyznawać, że jesteśmy chrześcijanami. I że jesteśmy narodzeni na nowo, że się nawróciliśmy, że mamy Ducha Świętego. To jest paradoks. Paradoks martwych kościołów. Dobra doktryna, zero praktyki. Jeżeli jesteś w takim stanie, czas wyjść z łodzi. Kiedy wyjdziesz z łodzi? Gdy zobaczysz objawienie Jezusa doskonałego. Objawienie Jezusa wszechmocnego, który króluje, który jest pełen chwały. Chrystusa, który mieszka w tobie, nadzieja chwały. Halleluja! I to będzie miało wpływ na świat, który jest wokół nas. Bo gdy zaczynamy dotykać świat naturą Chrystusa, to nie pozostawi świat wobec nas obojętnych. Dla jednych będzie to woń życia. I oni chwycą zbawienie i powiedzą, chcę żyć tak jak ty. Ale inni się zirytują i powiedzą, ożesz ty chrześcijaninie. I będą cię prześladować i będą ścigać cię. A może nawet zginiesz z powodu Jezusa. Tak długo jak długo Kościół nie wychodzi w mocy Chrystusa, w Jego doskonałości na zewnątrz, nie dotyka świata, nikt Kościoła nie rusza. Ale spróbuj uzdrowić paru ludzi. Zaraz się znajdą lekarze, którzy powiedzą, że robisz to bez zezwolenia. Mam zezwolenie, Jezus mi dał. Ale oni powiedzą, nie, to są czary, to są gusła, to jest znachorstwo. Wiecie, ilu naszych braci, którzy mieli bardzo dobre wyniki w uzdrawianiu, zostało o to posądzonych? Musieli się tłumaczyć w sądach. Bo lekarze ich oskarżyli przed sądami o znachorstwo. Świat wokół nas może być dotknięty tylko przez doskonałość Jezusa, który jest w nas. Halleluja. Chrystus w nas, źródło nowego stworzenia. To jest konstytucja nowego stworzenia. Moi drodzy, dziękujmy Bogu zawsze. Ilekroć gdzieś jesteś, cokolwiek robisz, czy jesteś na spacerze z dziećmi, czy jesteś sam w domu, dziękuj Jezusowi, że zamieszkał w tobie. Dziękuj Jezusowi za Jego doskonałość. Dziękuj, że jest to Tobie dane i dziękuj za pastora, że Ci o tym powiedział. Bo nie wiedziałeś o tym. Ale to jest moje zadanie. To jest moje zadanie, żeby zorać to słowo i Wam o tym powiedzieć. Żeby przyjąć od Boga objawienie. Paweł dokładnie tak samo robił. On chodził i przypominał i kładł w rozumy ludzi. I wiecie co? Drugi list do Tymoteusza mówi, że wszyscy się od niego odwrócili w Azji. I wielu ludzi powie tobie, nie jesteś doskonały. Jesteś grzesznikiem i jako grzesznik masz siedzieć teraz cicho i nie bądź takim pyszałkiem. I będzie to zaprzeczenie Ewangelii, którą Chrystus przyniósł na ziemię. To jest to, co dzisiaj mówimy, moi drodzy, to jest Ewangelia o łaski. Ewangelia, która przynosi wolność wszystkim ludziom. Ewangelia uwolnienia, uzdrowienia, Ewangelia pokoju. To jest ta dobra wiadomość, ale ludzie będą się sprzeciwiać temu. Jak śmiesz mówić o tym, że może Bóg ciebie użyć, żeby kogoś uzdrowić, żeby kogoś uwolnić, żebyś był sprawiedliwy? Jak śmiesz mówić o sobie, że jesteś sprawiedliwy? Przecież znam wszystkie twoje wady. Ale jest na to jedna odpowiedź. Chrystus w nas. Nadzieja chwały. I Paweł zwiastował to, napominał, nauczał każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby ukazać go doskonałym w Chrystusie. Więc ja dzisiaj do was mówię, próbuję wam to przedstawić. Jesteś doskonały w Chrystusie. Kto mi uwierzył? Ręka w górę. Halleluja. Bóg jest dobry. Przyjmijmy to nauczanie i żyjmy nim. Ja wiem, moi drodzy, ja wiem, że to jest początek. Ja to powiedziałem, to słowo zostało wypowiedziane, ale teraz musisz to sobie przetrawić. Ja wiem, czasami potrzebujemy czasu. Czasami może nawet o tym zapomnimy, by za jakiś czas Duch Święty to odświeżył z nową mocą. Ta bila musi wpaść do tej dziurki, tak, do tej kluzy, jak to w bilardzie jest. Ja wiem, ale to nic. To bardzo dobrze, że o tym usłyszeliście. To jest początek naszej niesamowitej podróży i ja wierzę w to gorąco, że tutaj na tym miejscu siedzi Kościół, który zmieni to miasto. Bo w tym mieście są ludzie, którzy potrzebują dobrej wiadomości o Jezusie. Oni nie potrzebują usłyszeć, no stary, no musisz się zmienić, jak się nie zmienisz, to Pan Bóg cię nie będzie kochał. Oni potrzebują usłyszeć, użyję takiego sformułowania, spotkałem niedawno Justynkę, I jej kolegę, i on mówi, ja jestem straszny diabeł. Ja mówię, świetnie, do takich Pan Jezus przyszedł. Ludzie ci powiedzą, ja nie jestem gotowy. Bardzo dobrze, to znaczy, że to jest dla ciebie dobry czas. Ale ja nie zasłużyłem, ja jestem taki pełen wad. I bardzo dobrze, Bóg cię takim kocha, super. I oczywiście umiejętność wytłumaczenia dobrej nowiny jest bardzo ważne, żeśmy nie mówili o tym, że to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, że oni dzisiaj żyją dziadowsko. Nie, to ma ogromne znaczenie, tak? Ale to nie zmienia faktu miłości Bożej do nich. Tym się zajmiemy, gdy będziemy mówić za tydzień sobie o łasce, o tym, że nowe stworzenie żyje w łasce. Ale powiem wam otwarcie, tańczyłem w domu, gdy Bóg mnie dotykał tym słowem. Ja wiem, że sobie nie wyobrażasz mnie tańczącego, ale to było piękne. Teraz nagle zrozumiałem, co nam Bóg dał. Wiecie, my mamy w rękach teraz klucz do serc, do życia wielu ludzi. I oczywiście klucz do tego, żeby nasze życie było odzwierciedleniem natury Chrystusa w nas. Powstańmy.